Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia w Radiu Gdańsk jest lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie doktorze.
Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, proszę pozwolić, że zacznę od Pana zdrowia, bo nie jest tajemnicą, że przechorował Pan COVID około 2 miesięcy temu. Jak się Pan dzisiaj czuje?
No czuję się znacznie lepiej, Pani redaktor. Jeszcze tak jak dłużej mówię, rozmawiam, troszeczkę kaszel mnie tak męczy, ale generalnie już się czuję naprawdę, można powiedzieć, zdrowy. W porównaniu z tym, co mnie dotknęło, no to rzeczywiście ciężki przebieg ma ta choroba, to muszę potwierdzić.
No właśnie ten czas, gdy wirus był aktywny, był dla Pana bardzo, bardzo uciążliwy?
No, Pani redaktor, generalnie tak, bo muszę powiedzieć tak, że na początku przez pierwsze 3-4 dni czułem się w miarę dobrze, potem w ciągu tygodnia temperatura do 40 stopni, męczący, suchy kaszel, oprócz tej wysokiej temperatury utrata węchu i smaku, no to jest, powoduje ogromne osłabienie organizmu, też niewielki spadek saturacji, bo tym korzystałem z tego pulsoksymetru, który powoduje no, brak siły, wstania z łóżka, nawet zrobienia kilku kroków, to jest duże osłabienie. Także no, byłem sam bardzo zdziwiony o tak silnym przebiegu tej choroby, która mnie dotknęła, bo na grypę myślę, tak jak każdy chorował, to wiem więcej jak to wygląda, ale to jest zupełnie inny przebieg tej choroby.
Bardziej to jest takie uciążliwe od zwykłej grypy?
Dużo bardziej, dużo bardziej. To ja powiem tak, jak tutaj potocznie z kolegami mówiłem, bo tu mam teraz wielu kolegów, nawet niestety 3 moich takich najbliższych znajomych odeszło z powodu COVID-u. No sami wszyscy mówią, że ścina z nóg po prostu, że sami byli zdziwieni, że po prostu takie totalne osłabienie nagle występuje.
Panie doktorze, nie chcę pytać personalnie, ale czy pan wie, od kogo się zaraził, czy to była taka zupełnie przypadkowa choroba?
Nie wiem naprawdę, bo tutaj w Urzędzie Wojewódzkim my mamy bardzo wiele, że tak powiem, takich różnych spotkań w małym gronie, ale zachowujemy dystans, mamy maseczki, ale myślę, że to zawsze się może zdarzyć, nawet chodząc po ulicy, nie wszyscy, tak jak widzimy, zakładają te maseczki gdzieś w sklepie, chodzimy do małych takich sklepów osiedlowych kupować coś, nie wszyscy się stosują do tych zasad. Myślę, że prędzej...
Czyli te zasady, panie doktorze, dystans, dezynfekcja, maseczki wciąż powinny obowiązywać.
Tak, to jest bardzo ważne. Wirus, tak, wirus się przenosi tylko z człowieka na człowieka, dlatego to jest bardzo ważne, co pani redaktor powiedziała.
A proszę powiedzieć, czy ta spadająca liczba zachorowań w ostatnich dniach może być początkiem końca pandemii?
Pani redaktor, chciałbym tak myśleć, ale tak jak pamiętamy wszyscy, we wrześniu mieliśmy 80 do 100 przypadków potwierdzonych w wyniku tych badań, a potem w ciągu października mieliśmy prawie 11-krotny wzrost, ponad 1000 przypadków, 1100, 1200. Także no, ten wirus nas zaskakuje. Chciałbym tak myśleć, że to jest, sugeruje już spadek i tam uspokojenie sytuacji. Natomiast w naszych spotkaniach tutaj z konsultantami wojewódzkimi, ze specjalistami, nawet z przedstawicielami samorządów, marszałkiem, prezydent Gdańska, Sopotu i wielu innych samorządowców, starostów, wszyscy uważają, że szpitale te tymczasowe, które są kończone w tej chwili, które będą uruchomione, bardzo są potrzebne. Wszyscy jednomyślnie, nawet z konsultantami wojewódzkimi, dlatego że musimy być przygotowani. Mamy szczyt zachorowań na grypę. W tej chwili mamy sytuację, w której my nie znamy do końca, jak będzie przebiegał COVID, a musimy być przygotowani na ludzi, którzy będą potrzebowali tej pomocy.
A proszę wymienić te szpitale, które będą przyjmowały chorych. To jest sanatorium MSWiA w Sopocie?
Tak, to jest sanatorium MSWiA, tak, i Amber Expo, to jest to centrum kongresowo-wystawiennicze. I to generalnie tak, w MSWiA będzie przygotowanych 200 łóżek i z tego 16 łóżek respiratorowych, ale uruchomiony zostanie 15 grudnia ten szpital, modułowo, czyli najpierw będzie 50 łóżek i 10 łóżek respiratorowych i oczywiście piętrami będzie mógł być uzupełniany. Natomiast szpital Amber Expo będzie uruchomiony 15 stycznia i tam będzie 400 łóżek, 30 łóżek ojomowskich. I chcę powiedzieć, że w każdym z tych szpitali jest bardzo wysoki standard. Naprawdę warunki są dla chorych i dla personelu przygotowane w każdym wymiarze sanitarno-epidemiologicznym. To jest taki standard, który obowiązuje we wszystkich szpitalach. Także
Czy będą tak rygorystyczne zasady przyjęcia chorych jak do Szpitala Narodowego, czyli brak chorób towarzyszących, niewydolności oddechowej, prywatnie wykonany test na COVID i tomografia klatki piersiowej?
Nie, tutaj generalnie będą kierowani chorzy, którzy mają rozpoznany COVID, mają stan ciężki lub średni, czyli mają objawy niewydolności oddechowej. Ci chorzy bezwzględnie będą przyjmowani do tych szpitali na podstawie właśnie takiej oceny przez lekarza, natomiast no, do tego szpitala nie będą kierowane osoby, które wymagają zabiegów operacyjnych, które mają na przykład udar albo mają zawał serca, albo są po wypadkach komunikacyjnych, nawet z potwierdzonym COVID-em, oni muszą, ci chorzy, znaleźć się w szpitalach specjalistycznych, bo tylko w tamtych szpitalach jest pełna, że tak powiem, pełne zaplecze takie terapeutyczno-diagnostyczne dla tych chorych i można im zapewnić opiekę.
Natomiast w tych dodatkowych szpitalach będą respiratory?
Będą respiratory, one są bardzo dobrze wyposażone. To co najistotniejsze w szpitalach tych covidowych, tych przygotowanych w tej chwili, to jest dostęp do tlenu. W każdym z tych szpitali będzie dostęp do tlenu do każdego łóżka. Tam jest i próżnia, czyli wszędzie można podłączyć i respirator i podawać chorym tlen. Można podawać chorym tlen w sposób bierny, czynny, prawda? To zależy od tego, czy chory potrzebuje respiratora, czy nie. Czy wystarczy tylko tlenoterapia w mniejszym natężeniu. Także wszystkie te łóżka mają dostęp do tlenu. To była wielka taka logistyczna operacja, ale szpitale są skończone. Odbiory już na przykład szpitale MSW są zakończone. W tej chwili tylko trwa, że tak powiem, no takie przygotowanie do już pełnego uruchomienia w dniu 15 grudnia tego szpitala.
A trwają też przygotowania jakieś logistyczne do szczepień?
Tak, pani redaktor, wojewoda pomorski spotkał się z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych tutaj w Gdańsku, a także ze Słupska, z przewodniczącymi. Ustaliliśmy jedną rzecz, że 400 pielęgniarek zostanie przeszkolonych, bo trzeba osoby, które prowadzą szczepienia, a to najczęściej wykonują pielęgniarki, muszą przejść określone przeszkolenie. Wojewoda zadeklarował pomoc Korporacji Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w celu, że tak powiem, sfinansowania tych kursów. To są kursy 88-godzinne dla pielęgniarek, bo pielęgniarki są osobami fachowymi, no dobrze przygotowanymi, ale to szczepienie, no musi każdy przejść to przeszkolenie. Także
a dlaczego tak to ważne są przeszkolenia właśnie w tym zakresie? Bo przecież pielęgniarki szczepią na grypę, na różne inne choroby.
Ale pani redaktor, tak, ale nie wszystkie pielęgniarki mają uprawnienia do szczepień. To trzeba mieć specjalne uprawnienie do szczepień. Trzeba wiedzieć, jak, komu, prawda, podać tą szczepionkę. Także to jest jakby taki wymóg ustawowy. Tu pielęgniarka musi przejść takie szkolenie, która nie ma uprawnienia. Ale oczywiście ma pani rację, część pielęgniarek ma uprawnienia i mogłaby szczepić, ale jest ich za mało, bo z analizy Okręgowej Izby wynika, że mamy kilkadziesiąt takich pielęgniarek, a będzie potrzeba około 500 i dlatego było to spotkanie. Chcemy, aby tutaj ta fala szczepień, która będzie następowała z informacji ministerstwa najprawdopodobniej w lutym i w marcu, tutaj w naszym kraju rozpoczną się takie, że tak powiem, masowe szczepienia.
To chyba dosyć późno, oczywiście, bo niektóre kraje mają szczepić już za tydzień czy dwa tygodnie.
Znaczy, panie redaktor, liczę na to, bo to jednak Unia Europejska sprowadza te szczepionki. Wszyscy jesteśmy tutaj krajami Unii Europejskiej. Myślę, że jak tylko się pojawią, to na pewno i u nas się rozpocznie.
Ale z której firmy pan myśli zamówimy szczepionki? Amerykańska, myślę, niemiecka, firmy, czy brytyjska?
Myślę, że będzie firmy Pfizer i to będzie sytuacja taka, że będziemy mieli tutaj około 8 milionów szczepionek. To jest liczba, którą przekazywał pan minister Kraska, który także poinformował, że z dwóch różnych firm Zemeco, czyli na przykład z Wielkiej Brytanii, też z tych firm będą sprowadzane kolejne szczepionki, aby dla wszystkich chętnych, bo podkreślam, szczepienia nie będą przymusowe, ja zachęcam do tych szczepień, bo choroba rzeczywiście ma groźny przebieg, ale chodzi o to, że Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić wszystkim obywatelom naszego kraju możliwość zaszczepienia się. W pierwszej kolejności
ale
oczywiście grupy największego
ryzyka.
Ale 8
milionów to dosyć mało.
Pani redaktor, ale będą sukcesywnie sprowadzane te szczepionki, dlatego że to jest sytuacja, w której dla Unii Europejskiej sprowadza się 300 milionów. Tutaj każdy z krajów zgodnie z tymi zapotrzebowaniami, które złożył, czyli na przykład my złożyliśmy na 20 milionów szczepionek, ale ja mówiłem o tej określonej firmie, tej firmie Pfizer, stąd te szczepionki będą w takiej ilości. Natomiast będzie możliwość, że tak powiem, zwiększania zakupów tych szczepionek. To jest taka masowa, że tak powiem, zapotrzebowanie na Unii Europejskiej, ale nasz kraj tutaj robi starania w tych firmach, aby po prostu sukcesywnie zwiększać w miarę potrzeb, jakie będą w naszych krajach.
Panie doktorze, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego mówią, że wiele przychodni nie jest przygotowanych do przeprowadzenia takich masowych szczepień, bo niektóre przychodnie są po prostu lokalowo małe i mogą sobie z tym nie poradzić.
Panie redaktor, ja myślę, że ta sprawa będzie na pewno rozwiązana, bo najważniejszy moment i taki element, który blokuje właśnie wykonywanie tych szczepień, to są oczywiście środki finansowe, bo to trzeba zapłacić tym osobom, które się tym będą zajmowały, które będą prowadziły, że tak powiem, całą dokumentację i wykonywały te szczepienia. I tu jest sytuacja, w której Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował zwiększenie opłat dla jednostek, które będą chciały. Z drugiej strony wiem, że Izba Aptekarska też występuję do Ministerstwa Zdrowia z prośbą, czy ewentualnie u nich nie można by zrobić punktów szczepień, bo jeżeli my na przykład w województwie pomorskim mamy około 1000 aptek i w każdej w aptece, wyobraźmy sobie, można by zorganizować taki punkt, czy w większości tych aptek dla ludzi byłoby to bardzo dogodne.
Panie doktorze, a co się stanie, jeśli zaszczepiona zostanie osoba, która jest nosicielem, bezobjawowa? Czy tak może się stać, czy lepiej wykonać test na COVID przed szczepieniem?
Pani redaktor, generalnie powiem tak. Każde szczepienie powinno być poprzedzone, że tak powiem, rozmową z lekarzem i oceną, i decyzją lekarza, który decyduje, czy ta osoba może się szczepić, czy nie. To są
określone, mówi pan, że w aptece będą takie punkty, czyli tam będą też lekarze?
Ale do apteki tylko, nie, do apteki będzie kierowana osoba po zbadaniu przez lekarza. To nie będzie tak, że ja z ulicy sobie na przykład idę i chcę się zaszczepić, wchodzę do apteki. To musi być osoba, z którą będzie przeprowadzony wywiad, lekarz porozmawia, wskaże tą osobę, że do szczepienia i na przykład tak to będzie wyglądało. Czyli tak jak przychodzimy do przychodni na przykład, lekarz bada daną osobę, mówi, że się kwalifikuje, nie ma przeciwwskazań do szczepienia i ta osoba wychodzi z gabinetu lekarskiego, przechodzi do punktu szczepień w tej przychodni albo w jakimś innym miejscu obok przychodni na przykład. To może być apteka.
Ale tego samego dnia, czy może na przykład za tydzień to zrobić?
No lepiej, jak to się odbywa w tym samym dniu albo, że tak powiem, no, w niedługim czasie, czyli dzień następny, bo dlatego, że to jednak sytuacja zdrowotna każdego może się zmienić. Po tygodniu, po dwóch tygodniach może być już inna. Także tutaj najważniejsze jest, aby to badanie było w zasadzie w tym samym czasie zrobione, kiedy ma być szczepiona ta osoba.
A czy na Pomorzu zostaną zorganizowane jakieś miejsca dla osób, które przechorowały COVID, a potrzebują takiej rehabilitacji?
Pani redaktor, my myślimy o tym tutaj generalnie, bo tutaj też takie rozmowy się toczyły ze specjalistami, z konsultantami wojewódzkimi, że jeżeli mielibyśmy sytuację, w której ten COVID rzeczywiście ustępuje, te wyniki będą coraz mniejsze, to zarówno ten szpital, który jest szpitalem tymczasowym MSW, który w tej chwili jest przygotowany w sposób, można powiedzieć, no, jeden z najlepszych, czyli posiada tlen, posiada zupełnie nowe, że tak powiem, urządzenia w środku, mógłby być szpitalem, który byłby szpitalem rehabilitacyjnym dla osób po COVID-zie, z różnymi, że tak powiem, dolegliwościami i mogłaby tam być prowadzona terapia sanatoryjna. Jak do tej pory było to sanatorium, to w tej chwili mogłaby być taka rehabilitacja dla chorych post-COVID, że tak powiem, po tej chorobie.
Panie doktorze, mówiliśmy, że spada ta liczba wykrytych chorych w tej chwili. A czy to też nie jest tak, że spada dlatego, że osoby, które źle się czują, po prostu przestały się badać, przechorowują to w domu. Żona na przykład jest chora i ma test zrobiony, tak. A mąż mówi, a to ja mam to samo, nie pójdę robić testu, bo kolejki, bo daleko, bo różne sytuacje.
Generalnie pani redaktor, każdy z nas nie powinien tego lekceważyć. Absolutnie. Tutaj większość przypadków, te, które obserwowaliśmy, czy nawet w Hiszpanii, czy we Włoszech, ale także w naszym kraju. Niektóre z tych osób za późno się zgłosiły do szpitala, miały dużą niewydolność oddechową, zajęte ponad 50% miąższu płucnego. Jest to już sytuacja w sposób no, niezwykle trudny do odwrócenia. I tu zachęcam wszystkich, żeby nie lekceważyli zalecanych, że tak powiem, wymazów, jeżeli ktokolwiek im zleci, kwarantanny, izolacji. To jest naprawdę niezbędne. A z drugiej strony powiem tak, że zmniejszona liczba tych chorych, którzy się zgłaszają, znaczy tych potwierdzonych wyników, wynikać może z jednego powodu, bo jednak lekarz POZ-u, kierując chorego na wymaz, decyduje o tym, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia. Jeżeli dana osoba ma objawy, kaszel, katar, źle się czuje, to kieruje tą osobę, skoro lekarze nie kierują już takiej ilości, czyli nie ma tych osób, nie zgłaszają się. No to jest taki, można powiedzieć, no w tej chwili dobry obraz tej rzeczywistości, bo uległa zmniejszeniu liczba, ale mówię
ale
tak,
te objawy COVID są różne, takie niejednoznaczne, bo wiadomo, utrata węchu, smaku to podstawa, ale jeśli tego nie ma, tylko jest ból głowy i jakieś osłabienie, temperatura, też czasem zdarza się, że to COVID właśnie.
Tak, pani redaktor, ale lekarz, który bada chorego wie, patrząc na niego widzi, że to jest osoba na przykład starsza, osoba w wieku 70 lat, która ma trudności z oddychaniem, leczy się od dawna na przykład na serduszko. Jeżeli ma takie objawy, kieruje tą osobę ze względu na bezpieczeństwo tej osoby na takie badanie. Natomiast jeżeli objawy dotyczą osoby młodej, która jest zdrowa i ma jakieś niewielkie objawy kataralne, prosi tą osobę, aby się obserwowała i była w kontakcie z lekarzem. I wówczas nie ma takiego bezwzględnego wskazania do takiego badania.
A czy osoby, które przechorowały COVID, mogą bez obaw odwiedzać rodzinę na święta?
Te, które przechorowały COVID i już mają, że tak powiem, potwierdzony wynik ujemny, już są na przykład no, 3 tygodnie po tej chorobie, W moim przekonaniu tak, już mają nabytą odporność, nie stwarzają zagrożenia absolutnie.
Jak długo trwa ta odporność? Czy można zachorować jeszcze raz?
Panie redaktor, nie mamy potwierdzenia, że można zachorować jeszcze raz po przejściu COVID-u. Badania takie są prowadzone, że tak powiem, w Europie i Stanach Zjednoczonych nie potwierdzono takiej sytuacji. Jedyny przypadek w Chinach, który nie jest jakby zweryfikowany. Jedna osoba, która powtórnie zachorowała, ale nie wiadomo, czy ten pierwszy wynik nie był właśnie fałszywie dodatni. Dlatego tutaj nie mamy takiego potwierdzenia. Wydaje się, że nie można zachorować drugi raz, ale wydaje się też, pani redaktor, że biorąc pod uwagę ten standard, jak mamy z grypą, sezonowość, możemy rzeczywiście mieć sytuację, w której powtórzy się, no bo tych wirusów SARS mamy bardzo dużo i to jest sytuacja podobna, czyli możemy mieć na przykład w przyszłym sezonie dodatkowo konieczność szczepienia się, aby nie zachorować na tą chorobę.
Czyli dbajmy o siebie, dbajmy o bliskich, bądźmy odpowiedzialni i zdrowia życzę, panie doktorze, i państwu
bardzo
także.
Dziękuję, pani redaktor. I życzę wszystkim państwu i pani redaktor i całej redakcji. Bardzo proszę, dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był lekarz wojewódzki dr Jerzy Karpiński. Rozmawiała Beata Gwoździewicz.